Pokój i dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. W dzisiejszym naszym spotkaniu, w czasie dzisiejszej naszej audycji będziemy rozmawiać o czymś, co się zagadkowo nazywa grzechy pokoleniowe. Ojcze, czy można odziedziczyć po kimś nie tylko na przykład duży majątek i samochód, ale jeszcze na przykład jego grzechy?
Nie można odziedziczyć grzechów. Co prawda w niektórych kręgach można usłyszeć takie sformułowania, ale bardziej się to odnosi najwyżej do praktyki modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe, tak? Czy najwyżej można byłoby spotkać inne sformułowanie na temat zniewolenia międzypokoleniowego. Na pewno teologicznym błędem jest stwierdzenie jakiegokolwiek dziedziczenia grzechów pokoleniowych. Jedynym oczywiście takim grzechem, który rzeczywiście przychodzi z pokolenia na pokolenie, które dziedziczymy, jest grzech pierworodny. I to jest fakt.
Ale dlaczego akurat ten dziedziczymy, a innego nie?
No jest to rzeczywiście grzech, który dziedziczymy z natury, z grzesznej natury po tym już Adama i Ewy. Tak, jako że na świat przychodzi człowiek, który tą grzeszną naturę, że tak powiem, dziedziczy po swoich przodkach, czyli w tym momencie idąc tak do samego początku właśnie po Adamie i Ewie. I to jest to, co nas rzeczywiście realnie dotyka. Chrzest, ten grzech pierworodny, zmazuje, daje nam z powrotem łaskę zbawienia, życia wiecznego. Więc to jest jedyny taki grzech, który dziedziczymy.
Czyli dziedziczymy nie winę jakoby za ten grzech, tylko dziedziczymy właśnie to, że teraz łatwiej nam popełnić jakiś inny grzech, tak?
Żebyśmy to zrozumieli. Grzech pierworodny zamknął nam dostęp do nieba. Tak naprawdę, gdyby nie potem nie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, nie mielibyśmy dostępu do życia wiecznego. Więc aby móc z powrotem uczestniczyć w tym zbawieniu, przychodzi Jezus, wciela się, cierpi, umiera, zmartwychwstaje. I tym, którzy uwierzą, jak sam mówi, tym, którzy uwierzą i przyjmą chrzest, ci będą zbawieni. Czyli właśnie wtedy następuje zmazanie tego grzechu pierworodnego i wejście, uczestnictwo właśnie w tym zbawieniu Jezusa Chrystusa. Zaś czym innym są pewne konsekwencje, które również z tym grzechem pierworodnym się wiążą.
I one z nami zdążają ciągle.
One zostały. To nie jest tak, że przecież zobaczmy, wraz z chrztem żaden z nas nie staje się nieśmiertelny. Żaden z nas po chrzcie nie staje się, że tak powiem, niepokalanie poczętym, z powrotem jakoś, że tak powiem, niepokalanym przynajmniej w tym sensie. Nie stajemy się bezgrzeszni w sensie takim, że już przestaliśmy grzeszyć i już nigdy więcej nie będziemy grzeszyć. Nie jest tak. Nasza struktura psychofizyczna jest taka, to czym święty Paweł w jednym miejscu tak niesamowicie mówi, że nieszczęsny ja człowiek, tak? Bo pragnę czegoś, co jest dobre, a czynię to, co jest złe. Że rzeczywiście żyje we mnie grzech, tak? To pragnienie do grzechu. I całe życie jest walką między tym, co duchowe, a tym, co cielesne, tak? Bo mój duch chce dobra, a moje ciało chce grzechu. Gdyby nie było konsekwencji grzechu pierworodnego, gdyby chrzest zmazywał konsekwencji grzechu pierworodnego, nie byłoby tego rozdzielenia. Tutaj człowiek stałby się jednością, tak? To, czego pragnę, byłoby dobre. Nie pragnąłbym rzeczy złych, nie miałbym problemu w wypełnianiu rzeczy dobrych.
Można powiedzieć, wszyscy bylibyśmy święci. Dzisiaj rano bym postanowiła, że już nigdy więcej grzechu nie będzie.
Zgadza się. No właśnie bylibyśmy święci. Bylibyśmy święci, dokładnie. Bylibyśmy święci. No i byłby to raj na ziemi. Byłby to raj na ziemi, tak? Przynajmniej w sensie takim dla tych, którzy rzeczywiście nie mieliby tych skutków, które grzech pierworodny nam dał.
Sytuacja po prostu sprzed grzechu pierworodnego. Tak. Mieliśmy raj na ziemi.
Dokładnie. A tak jednak nie jest. Mimo tego, że zostaliśmy ochrzczeni, ten grzech pierworodny został zmazany, doświadczamy konkretnie pewnych skutków tego grzechu pierworodnego, tak? Już od naszego poczęcia. To są właśnie choroby, to jest śmierć, to są wszystkie te nasze problemy i tak dalej, które nas dotykają. To jest to rozdzielenie między pragnieniem dobra, a czynieniem zła. Jak łatwo pozwalamy sobie właśnie na to, aby wejść w jakąś rzeczywistość grzechu. Tego by nie było.
A co się dzieje ze zwykłym grzechem? Takim grzechem, czy powszednim, czy ciężkim? Popełniam grzech, no i mam winę, karę, tak?
Tak. Więc może właśnie dzięki temu tutaj, temu pytaniu wejdziemy trochę w ten problem zniewolenia, czy pewnych problemów międzypokoleniowych. Popełniam grzech. Jeżeli za życia nie odpokutuję za ten konkretny grzech, no bo idę do spowiedzi, przecież popełniłem grzech, idę do spowiedzi.
Czyli muszę za niego żałować, tak, i zrozumieć wszystkie warunki.
Poprawy, tak, zadośćuczynić Bogu i bliźniemu. I teraz jest taki problem, czy takie pytanie. Popełniamy czasami bardzo ciężkie grzechy. Fakt, my jako ludzie bardzo często tego nie rozumiemy, że dany grzech jest rzeczywiście w materii ciężkiej, czyli materii śmiertelnej. Jest to bardzo duże, że tak powiem, obrażenie Pana Boga. Dla nas to są, no, niby to jest normalne, niby to jest ludzkie. Nie. Dla Boga to jest konkretny, ogromny problem. I teraz z tym bagażem, konsekwencją tego grzechu, żyjemy, że tak powiem, dalej. Jeżeli nie nastąpi za życia odpokutowanie za ten konkretny grzech, za ten konkretny czyn, odcierpię to w czyśćcu. Oczywiście, jeżeli jestem blisko Boga, wyspowiadam się, będę zbawiony, odcierpię to w czyściu. Tak?
Czyli w momencie, kiedy idę do spowiedzi, to i tak grozi mi czyściec. To nie jest tak, że tam po spowiedzi
pokuta,
już
tak,
prosto
do
nieba.
Tak, bo ta pokuta zazwyczaj, którą księża tam zadają w czasie spowiedzi, to jest taka symboliczna pokuta za te konkretne grzechy. Kiedy czyta się prawdziwych mistyków, żeby mówić klasyków akurat, jeżeli chodzi o to życie pozagrobowe, ludzi, którzy mówią o tym, jak mniej więcej wygląda czyściec, czego tam dusze doświadczają, no to naprawdę, mówię, ta pokuta spowiedzi jest symboliczna, tak? Trzeba dlatego podejść do tych cierpień, które mamy tutaj za naszego życia. Rzeczywiście próbować przynajmniej podejść do tego jako do łaski, trudnej łaski, ale również łaski, tak? Gdzie Bóg pozwala mi, czy daje mi możliwość odcierpienia za słabości, za grzechy, które popełniłem. I dzięki temu mój czyściec będzie o wiele krótszy. Powinienem zrobić wszystko, żeby jakieś zło, szczególnie zło, które też dotyka innych osób, zostało, że tak powiem, zrekompensowane tutaj na ziemi, tak? Żebym oddał pieniądze, nie wiem, które ukradłem, czy żebym odwołał jakieś oszczerstwo, kłamstwo, pomógł komuś, kogo skrzywdziłem i tak dalej, tak? Czyli to jest zadośćuczynienie chociażby człowiekowi, tak? Oprócz tego jeszcze zadośćuczynienie Bogu za grzech, czyli właśnie jakaś ekspiacja, jakaś forma modlitwy, pokuty.
Czyli to jest to na przykład, co teraz możemy obserwować w Krakowie Łagiewnikach. Siostry, po tym jak ten obraz Pana Jezusa został czymś tam oblany, ciągle do tej pory modlą się.
No więc,
jest to jakaś tam właśnie jakieś przebłaganie.
Więc teraz wchodzimy właśnie w pewien problem, jeżeli właśnie mówimy o tym zniewolaniu międzypokoleniowym, tak? Czy problem, no właśnie, czy coś takiego w ogóle istnieje? Bo na czym to polega? Polega to na tym, że jest część osób w Kościele, jest to dosyć nowe doświadczenie, teologicznie, że tak powiem, jeszcze zbyt świeże, zbyt młode, aby miało jakieś takie, no, dosyć porządne rozpatrzenie. To doświadczenie mówi o czymś takim, że konsekwencje grzechów, przypuśćmy, moich przodków w jakimś sensie wpływają na moje życie, tak? Że widzę jakiś ciąg pewnych trudnych doświadczeń, na przykład w moim życiu. Nie wiem, skąd one się biorą. I właśnie w niektórych kręgach Kościoła, w niektórych grupach kościelnych, tutaj zwłaszcza mówimy tutaj o odnowie w Duchu Świętym, w grupach charyzmatycznych.
A też chyba wspólnota Mamre, prawda? Tak wydaje mi się.
Myślę, że tak. Ona jest też dosyć podobna, tak? Może to nie jest odnowa w Duchu Świętym, ale dosyć podobna, znaczy bardzo duża formacja tam jest. Niemniej jednak coś takiego się właśnie spotyka. I teraz jest ten problem, czy coś takiego istnieje, czy nie. Na pewno istnieje coś takiego na gruncie, to już wiemy, przecież fizycznym, tak? Ja dziedziczę DNA po mojej mamie, po moim tacie. Istnieje coś takiego jak, w cudzysłowie, dziedziczenie też pewnych cech charakteru, czy pewnych cech zachowania, tak? No, rodzę się w konkretnej rzeczywistości, w konkretnym środowisku. I nabywam tych konkretnych cech osób, które mnie wychowują, które są wokół mnie. Więc to jest konkretny, to jest kolejny jakiś bagaż, który, że tak powiem, otrzymuję. Zobaczmy, te bagaże tych pewnych zachowań idą rzeczywiście z pokolenia na pokolenie. Jeżeli mówimy o pewnych tym konsekwencjach jakiegoś na przykład nawet grzechu, realnie grzechu, przecież weźmy alkoholizm. Narody spite, grzech społeczny. A wejdźmy w rodzinę, tak? Gdzie dziadek pije, potem ojciec pije, syn pije, wnuczek pije. Wszyscy widzą jeden i ten sam wzorzec, tak? I powtarzają to coś.
Ale pytanie, czy to jest coś, co my dziedziczymy gdzieś niezależnie od nas jakby? Czy to jest coś, co my nabywamy? No bo skoro ja żyję w takiej rodzinie, nie widzę innego wzoru, to może wcale nie być odziedziczone, tylko po prostu przejęte w sposób taki, że się nie byłam w stanie czegoś innego nauczyć, bo nie widziałam nic innego.
No więc właśnie mówimy tutaj o pewnym problemie, który rzeczywiście jest dosyć, no mówię, jest świeży i trudny do końca do rozstrzygnięcia, na ile istnieje pewne konsekwencje duchowe, czy pewne zniewolenie na gruncie duchowym, w tych sytuacjach, kiedy w danej rodzinie występował jakiś grzech. O, spójrzmy może na to z perspektywy praktycznej. Bo jeżeli istnieją pewne przypadki, które mogłyby wskazywać na to, że coś takiego istnieje, to możemy mieć jakieś przynajmniej blade przypuszczenie, że coś może w tym jest, tak? Weźmy pod uwagę na przykład takie sytuacje, o których mówiliśmy chyba wcześniej. W danym domu na przykład występowała jakaś forma okultyzmu. Babcia, przypuśćmy, wróżyła. I zauważamy, że wnuczka, czy tam córka są, czy tam dzieci są predysponowane do tego, że mają o wiele większą łatwość wchodzenia w rzeczywistość pozazmysłową, w rzeczywistość okultystyczną. Mimo że te dzieci tego nie robiły. Dzisiaj mówimy o jakiejś takim, nazwałbym to plagę, dzieci indygo. Dzieci, które rodzą się, czy inaczej, rodzice, którzy rozeznają o swoich dzieci w bardzo młodym wieku, że te dzieci widzą duchy, mają jakieś poznanie pozazmysłowe i tak dalej. Skąd się to bierze? Przecież to nie jest wina tych dzieci.
Niektórzy mogą powiedzieć, że to są jakieś takie zdolności szczególne, tylko ciągle pytanie, skąd to się bierze.
No, z perspektywy naszej, jako chrześcijan, katolików, wiemy, że ta rzeczywistość jest zła i że to nie pochodzi od Boga. Te dzieci bardzo cierpią. Więc mamy pewne doświadczenia w rzeczywistości naszej, która nas otacza, które pokazują, że coś takiego istnieje, czy inaczej, że coś takiego może istnieć, że coś takiego może występować. Ja wiem, że tutaj jest dosyć śliski grunt i trzeba to umieć rozeznawać. Nie istnieje coś takiego jak determinacja, że jeżeli mój ojciec, czy tam moja mama, czy ktoś tam coś takiego robił, różne rzeczy, to ja muszę to robić. Nie, to nie jest determinacja. Druga rzecz. Ja nie dziedziczę grzechu. Tak? Coś takiego nie istnieje. Ja nie dziedziczę grzechu. Ale ze względu, może w tym sensie, ze względu na pewną władzę, jaką też mają moi rodzice nade mną, jaką mieli przodkowie, ci, którzy mieli mnie chronić, ci, którzy mieli mi błogosławić. Czasami dochodzi właśnie do przekleństw, czasami dochodzi do tego, na przykład matka oddaje dziecko diabłu, już na przykład w łonie matki, o tym mówi Gabriela Morte, egzorcysta rzymski, tak? Że dochodziło do takich sytuacji, kiedy on mówi, wyrzuca złego ducha i mówi w imię Jezusa Chrystusa, wyjdź z niej. To była konkretna tam osoba, że Jezus był tutaj pierwszy. A diabeł mówi, nie, ja byłem tu pierwszy. Jak? Jej matka oddała mi swoje dziecko, czyli matka oddała dziecko diabłu, już w łonie matki, doszło do opętania w łonie matki. Potem był chrzest. Chrzest nie zniweczył pewnych konsekwencji. Chrzest zniszczył grzech pierworodny. Bo niektórzy się właśnie z teologów zastanawiają, przecież chrzest musi gładzić wszystko. No nie, no chrzest gładzi grzech pierworodny, ale nie gładzi konsekwencji chociażby grzechu pierworodnego. Opętanie jest stanem, a nie grzechem. Chrzest zgładził grzech, a nie opętanie. I się raptem okazuje, że po latach on egzorcyzmuje osobę, która została opętana w łonie matki. Tutaj mamy do czynienia realnie z pewnym grzechem, no można powiedzieć, no grzechem pokoleniowym. Matka przykleła swoje własne dziecko, no, dziecko diabłu. No to są trudne sytuacje. Czy zresztą w tym wypadku można to tak nazwać? Nie wiem. No ale mówię, to dużo daje do myślenia. Szczególnie właśnie w środowiskach okultystycznych. Zobaczmy bardzo często osoby, które wróżą. Cyganie. Z pokolenia na pokolenie. To coś przechodzi, że tak powiem, tak? Ten grzech jest tak, jakoś tak wrósł w daną społeczność, czy w daną rodzinę, że rzeczywiście można by powiedzieć dokładnie, że mamy tutaj do czynienia ze zniewoleniem międzypokoleniowym. Tylko właśnie to jest to pytanie, czy jest to zniewolenie, bo nie dziedziczenie grzechu, czy to zniewolenie rzeczywiście istnieje, czy jest to tylko taka pewna, można by to tak nazwać, pewna słabość, pewna furtka, która w jakimś sensie jest nadwyrężona. O tym niesamowicie właśnie opisuje jedna z autorek książki Nie krocz za mną, tak? Która sama mówi o tym, że w jej pokoleniach wcześniej były różne sytuacje mediumiczne, okultystyczne i ona sama zauważyła, że od dzieciństwa ma te predyspozycje do tego, aby w tą rzeczywistość wchodzić. Czyli mamy do czynienia z konsekwencjami grzechu pokoleniowego.
Ale ona też mówiła o tym, że ci okultyści, którym bardzo zależało, żeby ona jednak się do nich przyłączyła, żeby od nich nie odeszła, że oni też w to wierzą. Że jeśli ona jest córką w rodzinie, w której to było, no to im zależy na tym, żeby ona została z nimi, bo ich zdaniem ona ma te zdolności jakieś takie.
No więc właśnie o to chodzi, jasne. To akurat nie jest dla nas, że tak powiem, autorytatywne, tak, że okultyści też tak twierdzą. Niemniej jednak, no, pokazując pewną rzeczywistość, chcę pokazać, że raz, że mówię, temat nie jest do końca rozeznany, ale dwa, nie można też w cudzysłowie wylać dziecka z kąpielą, stwierdzić, że na pewno czegoś takiego nie ma. Ja bym to może jeszcze w ten sposób porównał. Jest to właśnie pewna materia w naszym życiu, w której jesteśmy osłabieni. O, jeżeli człowiek jest, na przykład miał ojca alkoholika, czy tam matkę alkoholika, jest jakieś prawdopodobieństwo, jak tam mówią terapeuci, iluś tam procent, że ten człowiek będzie też alkoholikiem. Ale nie jest tak, że on musi nim zostać. To jest wybór tego człowieka. I tak samo jest najprawdopodobniej w tej rzeczywistości, bo co, jak ja bym na przykład jeszcze spróbował inaczej to wytłumaczyć? Jeżeli w danym domu, przypuśćmy, ojciec czy matka uprawiają pewną formę okultyzmu, to realnie w tym domu to osobowe zło jest. A więc wszyscy, którzy w tym domu są w jakimś mniejszym czy większym stopniu narażeni na działanie tego osobowego zła. I poprzez to mogę powiedzieć, że dochodzi do, że tak powiem, pewnego dręczenia, które ma podłoże właśnie międzypokoleniowe, tak? To dziecko nie jest niewolone, dziecko nie jest, jest niewinne, ale jest narażone na atak tego złego ducha poprzez to, że załóżmy jego rodzice dokładnie to robią, czy tam jego dziadkowie to robili i tak dalej. Więc widzimy, że to chociażby może mieć takie podłoże. Inne podłoże, o którym tutaj moglibyśmy też poruszyć, jest też właśnie ten pewien problem zadośćuczynienia. Mówiąc ileś programów wcześniej, kiedy mówiliśmy o tym, że Bóg dopuszcza, żeby dusze czystawe przychodziły. Rzadko to się zdarza, ale czasami Bóg dopuszcza, żeby dusza czystawa przyszła, poprosiła o modlitwę. Albo poprosiła o wykonanie jakiegoś czynu, nie wiem, zamów za mnie mszę, albo oddaj komuś pieniądze, albo zrób coś takiego, tak? Zadośćuczyń za jakieś tam, nie wiem, moje jakieś tam machlojki, nie wiem, finansowe i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzały, tak? Czyli istnieje, że tak powiem, pewna sprawiedliwość, która musi być dopełniona. Pewna sprawiedliwość Boża, która musi zostać właśnie zadośćuczyniona. To, o czym pani mówiła. Gdyby każdy z nas odpokutowywał tylko za swoje grzechy, gdyby nie było żadnych konsekwencji tych moich grzechów ze względu na innych, czy załóżmy tam na przyszłe pokolenie i tak dalej. Również mówimy tutaj o grzechu społecznym, a wiemy, że coś takiego przecież istnieje. A więc jest oddziaływanie na kolejne pokolenia. To nie byłoby nabożeństw przebłagalnych, nabożeństw pokutnych za to, że ktoś tam zrobił. No to ktoś to zrobił. To jest jego wina. Niech on odpokutuje za to. Przecież on albo trafi do czyśćca, no, albo nie daj Boże, rzeczywiście no będzie potępiony, tak? Ale to jest jego wina. To czemu Kościół ma przepraszać Boga za coś, czego nie zrobił, nie? No więc, a jednak to robimy. Przepraszamy Boga za akt jakiejś profanacji. Więc jest jakieś wytłumaczenie tego, że istnieje rzeczywiście ta sprawiedliwość Boża, której musimy zadośćuczynić. Jeżeli to nie zostanie zadośćuczynione, to jest niesamowite, kiedy się na przykład czyta wizję błogosławionej Anny Katarzyny Emmerlich. Ona w swoich wizjach dokładnie to pokazuje, że nieodpokutowane grzechy za życia bardzo często w jakimś sensie to konsekwencje tych grzechów, tak, uderzają w kolejne pokolenia. Jak mówię, jest to rzeczywistość nowa, rzeczywistość nierozpoznana jeszcze tak dogłębnie. Niemniej jednak, no mówię, z jednej strony nie należy stwierdzać, że jesteśmy zdeterminowani do tego, że musimy robić to, co robili nasi przodkowie, a z drugiej strony totalna negacja tego, że ma to jakieś oddziaływanie na na naszą rzeczywistość duchową, no nie wydaje mi się do końca poprawne.
Słyszałam takie porównanie, że to jest tak, jakby owca odeszła od pasterza i pastwiska, gdzieś tam zgubiła się i wpadła do dołu ciemnego i ona siedzi w tych ciemnościach i później, jeśli ona w tych ciemnościach urodzi swoje dzieci, no to te dzieci, chcą czy nie, urodziły się już w ciemnym dole i one nie są już na pastwisku, więc no po prostu no mają trudniej, jeśli by chciały z powrotem być. No nie rodzą się na pastwisku, znaczy, tak jak normalne owce, tylko już są gdzieś w tym dole i one znają po prostu ciemność.
O tym właśnie pisze chociażby ta autorka tej książki, tak? Nie krocz za mną, gdzie ona mówi, jako dziecko miała ogromne problemy z modlitwą, mimo że chciała i szukała Boga. Pragnęła z tym Bogiem być, więc...
To by tłumaczyło taką trudność u niektórych.
Tak, jest jednak coś, no więc mówię, nie możemy udawać, że czegoś nie ma tylko dlatego, że jeszcze nie potrafimy tego do końca w jakimś sensie wyjaśnić, bo coś jest dla nas obce. A myślę też, że to działanie, to jest niesamowite, działanie Boga i Ducha Świętego też w Kościele, chociażby przejawia się poprzez to, że my cały czas poznajemy, cały czas dowiadujemy się, że tak powiem, nowych rzeczy. Bóg daje nam światło, aby odkryć chociażby źródło naszych problemów po to, abyśmy byli bliżej Niego i mogli doświadczyć też jakiegoś
szczęścia. A skąd się możemy tego dowiedzieć? Bo ja przypuszczam, że jeśli ktoś nas teraz słucha, no to nikt nie może być pewien, czy u niego w rodzinie gdzieś tam ktoś kiedyś, nie wiem, nie wróżył z kart tarota, albo nie popełnił jakiegoś bardzo ciężkiego grzechu, za który nie odpokutował, czy w ogóle nie był jakiś straszny grzechu popełniał.
To znaczy, ja bym w pierwszym rzędzie nie podchodził do tego właśnie tak drastycznie, tak, że właśnie nieszczęścia nasze wszystkie, które doświadczamy, to są nieszczęścia, które spadły na nas z powodu właśnie grzechów jakichś tam pokoleniowych. Ja mogę i powinienem, mam obowiązek odciąć się, żebyśmy świadomie, dobrowolnie odcinam się od szatana, odcinam się od grzechu. Tak, mam z czymś problem, więc odcinam się od tego grzechu. Konfesjonalnie wyznaję mój grzech. I to musi być podstawą w jakiejś tam mojej walce duchowej o moją wolność. Jeżeli sam sobie jeszcze z tym nie radzę, to kolejnym jakimś takim krokiem, który bym tutaj radził, na przykład modlitwa o uwolnienie, tak? Od tego konkretnego też grzechu, tak? Demona, który za tym konkretnym grzechem stoi, nie wiem. No więc tutaj bym w tym sensie, w to bym uderzał, tak? Nie generalizowałbym, albo inaczej, nie doprowadzałbym do rangi ogromnej problemów zniewolenia pokoleniowego. To, co nas dotyka, najczęściej dotyka nas z powodu nas samych, albo, że tak powiem, z powodu najbliższego środowiska naszego. Jeżeli zaś rzeczywiście realnie zauważę, że w moich pokoleniach, ja o tym wiem, istniało konkretne, realne zło, że nie wiem, ktoś tam się powiesił, tutaj się ktoś powiesił, tu się gdzieś powiesił i tak dalej, to mówię, aha, gdzieś mam do czynienia najprawdopodobniej z działaniem demona śmierci, tak? Albo kiedy właśnie widzę, że z pokolenia na pokolenie wszyscy piją, no to prosiłbym terapii, czy próby wyjścia też i z tego nałogu, mógłbym prosić o modlitwę stawienniczą, modlitwę o uwolnienie, tak? Od tego demona, który, tak powiem, tych wszystkich, tak powiem, zatapia w tym alkoholu. Ale jeżeli nie widzę jaskrawo, że rzeczywiście w moim domu, czy w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie działy się jakieś tam takie rzeczy, to nie powinienem też doszukiwać się tutaj nie wiadomo czego. Lepiej przyjrzeć się może swojemu najbliższemu środowisku, tak? Czy ja miałem miłość? Czy w moim domu był pokój? Czy dali mi tą wiarę? Czy nie było w moim domu właśnie okultyzmu? Tutaj najbliższe środowisko. To naprawdę nie trzeba wychodzić o wiele dalej. Najczęściej to, co nas niszczy i co nas dotyka, to są problemy naszego najbliższego środowiska, czyli mojej mamy, mojego taty, tak? No jeszcze dziadka, może babci. W zależności od tego, kto nas też wychowywał, czy gdzie.
Osoby, które znamy po prostu.
Tak, osoby, które znamy, które nas kochały lub nie dały nam tej miłości. I to z tego źródła najczęściej wynikają wszystkie nasze właśnie zranienia, kompleksy, to wszystko, co niszczy nam życie. I tak, teraz tutaj mogę to omadlać, tak? Może daj mi uzdrowienie, zresztą właśnie z braku miłości ojca, czy braku miłości matki. Uzdrów moje wspomnienia z relacji z ojcem alkoholikiem, czy tam przemocowym i tak dalej. bo to niszczy moje życie, tak? To niszczy moje emocje, to niszczy wszystko, co mam.
Możemy się modlić o to sami w domu, bo wiem, że istnieją różne propozycje, nawet książkowe, właśnie o uzdrowienie takich też grzechów międzypokoleniowych w książkach wydawanych na przykład przez Odnowę w Duchu Świętym. Czy można
tutaj
samemu w domu
rzeczywiście
przez to przechodzić?
Takie książki istnieją, takie modlitwy też istnieją. Ale mówię, bym nie szukał aż tak mocno, nie wchodziłbym aż tak mocno w tą rzeczywistość zniewolenia międzypokoleniowego. Bo są też i propozycje, o czym chociażby pisze ostatni miesięcznik, właśnie egzorcysta, propozycje modlitw chociażby księdza de Grandisa, który no, jak jeden z tych autorów z tego egzorcysty pisze, nie do końca teologicznie te modlitwy są poustawiane. Jakby powiedzieć, to jest to pewna forma manipulacji, czy rzeczywistość magiczną. Tam on wprowadza właśnie poprzez manipulację modlitwą, tak? Czy pewnymi sakralnymi doświadczeniami. Tutaj chodzi o chrzest, manipulacja chrztem i tak dalej. Więc lepiej rzeczywiście bardziej bezpiecznie w pierwszym rzędzie skoncentrować się najpierw na sobie, czy rzeczywistość, czy zło, to, co mnie dotyka, nie jest moją winą, moim wejściem w okultyzm, moim wejściem w grzech, moją formą jakiegoś zniewolenia, moją formą braku modlitwy, braku życia duchowego. Czyli to jest mój grzech, to jest moja słabość. W drugim rzędzie i tutaj właśnie też bardzo często to właśnie wynika, czy nie jest to problem mojej rodziny, mego dzieciństwa, jakiegoś traumatycznego doświadczenia, gwałtu, pobicia, jakiejś chorej nienawiści, braku miłości i tak dalej. Ogólnie traumy w życiu i one bardzo często doprowadzają do tak ogromnych zranień, że gdzieś dochodzi do zniewolenia, że gdzieś dochodzi do naprawdę złamania komuś życia. A nie szukać gdzieś czegoś gdzieś dalej, co nie świadczy, że coś takiego nie istnieje, tak? Mówię, jest to na razie młode doświadczenie, które pojawiło się w kościele, czy w grupach charyzmatycznych, do którego trzeba podejść bardzo, bardzo z dużym dystansem i delikatnie, a z drugiej strony, no mówię, nie należy od razu też stwierdzać, że to wszystko jest złe i totalnie odrzucać.
Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu, to zachęcamy, żeby wysyłać je pod adres remigiusz@radionipokalanow.pl, a my już na dziś kończymy modlitwą.
Panie, który jesteś uzdrowieniem, który dałeś nam życie, Ty, od którego pochodzi wszelki początek, proszę Cię, uzdrów wszelkie nasze relacje, relacje naszych rodzin, w naszych domach, między nami. Tym, którzy już odeszli do Ciebie, Panie, a którzy jeszcze nie są z Tobą w niebie, proszę Cię, obnasz ich swoim życiem. Niech Twoja krew, którą przelałeś za nas na krzyżu, obmywa ich. Pozwala im cieszyć się, radować byciem z Tobą. A nam, którzy żyjemy, proszę Cię, obdarzaj nas zdrowiem ciała, duszy, psychiki. Obdarzaj nas potrzebnymi, dobrymi relacjami z naszymi krewnymi. Panie, przetnij to wszelkie zło, które jest między nami. Te wszelkie zniewolenia, wszelkie złe relacje, złe zachowania, wszelkie związania, to wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Uzdrów to, Boże, aby Twoje królestwo wzrastało w nas i w naszych domach. O to Cię, Panie, proszę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.